naszych łączach dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł na Sejm, ekonomista, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trochę w tej przerwie pana posła złapaliśmy, ale trzeba omówić i podsumować kwestie ekonomiczne, ale też trochę bieżących informacji. Patrzymy na stan polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw, a tutaj spadki rentowności i pesymizm. Wchodzimy w nowy rok, a nawet ten rok kończymy z takimi danymi mocno negatywnymi w gospodarce. Pytanie, czy to jest krótki dołek, czy to jednak jest początek jakichś głębszych kłopotów z naszą gospodarką, panie pośle?
No niestety wyraźnie polska gospodarka spowalnia, to znaczy tak naprawdę trzymają tylko konsumpcja. Natomiast te dwa pozostałe silniki, które ciągną wzrost gospodarczy, czy mierzony produktem krajowym brutto, czyli inwestycje i eksport, niestety nie, albo są w stagnacji, albo wręcz tak jak eksport, ciągną gospodarkę w dół. Więc w tej sytuacji zapewne ten rok skończy się wzrostem gospodarczym, wzrostem PKB, ale nie takim, jak spodziewał się rząd. Wyraźnie niższym, no i to oznacza, że także przyszły rok nie zacznie się dobrze, bo te procesy gospodarcze przecież one nie zmieniają się z dnia na dzień. Jeżeli gospodarka wpada w stagnację, to żeby ją z tego wyrwać, no potrzeba trochę czasu, więc ja oczywiście mam nadzieję, że w następnym roku nastąpi jakieś odbicie, no ale na pewno nie będzie ono w pierwszym kwartale, zwłaszcza, że rzeczywiście, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, mamy do czynienia z obniżeniem rentowności, no z wyraźnym wzrostem kosztów produkcji, w szczególności kosztów energii. Otóż od 1 stycznia tak naprawdę przedsiębiorcy już nie będą w ogóle chronieni żadnymi tarczami. W związku z tym to oznacza wzrost cen energii, a ponieważ energia jest no, składnikiem kosztów w zasadzie każdego wytwarzanego dobra i każdej świadczonej usługi, to w oczywisty sposób mamy do czynienia właśnie ze wzrostem kosztów. No a ponieważ rynek jest nasycony, więc aż tak bardzo przedsiębiorcy nie mogą przerzucać tego w ceny, no i płacą za to obniżeniem rentowności. Więc stąd te pesymistyczne nastroje.
Pesymizm oczywiście jest częsty. Jak na razie rynek pracy ma się nie najgorzej. Tym się często chwali obecna koalicja rządząca, że bezrobotnych nie przybywa. No, ostatnio delikatnie drgnęło do góry, no ale to mogą być zjawiska sezonowe. Jak na razie, przynajmniej na tym aspekcie jest nam, nie jest tak źle, jak by się można było spodziewać.
Panie redaktorze, na rynku pracy nie jest źle, dlatego że my ciągle potrzebujemy rąk do pracy. Oczywiście to jest tak, że ci, którzy są zwalniani, no najczęściej, jeżeli chodzi o kwalifikacje, no muszą te nowe kwalifikacje nabyć, no ale ciągle potrzeba nam przecież pracowników w budownictwie. Ciągle potrzeba pracowników w rolnictwie i to załatwiali, to znaczy ten brak rąk do pracy był zapełniany sprowadzaniem pracowników z zagranicy. Pewnie teraz to sprowadzanie osłabnie. Co więcej, te procesy, wie pan, zwalniania, one jak sądzę dadzą rezultat w postaci widocznej w statystykach dopiero za jakiś czas. Rzeczywiście sporo przedsiębiorstw ogłasza tak zwane zwolnienia grupowe, no ale to jest od ogłoszenia do fizycznego zwalniania pracowników z reguły upływa przynajmniej kilka miesięcy. W związku z tym rezultaty tego rodzaju decyzji pojawiają się ze sporym opóźnieniem. Ja oczywiście nie spodziewam się jakiegoś gwałtownego wzrostu bezrobocia, ale nie ulega wątpliwości, że sytuacja na rynku pracy nie będzie się poprawiała, tylko będzie się pogarszała. To znaczy będzie coraz więcej ludzi poszukujących pracy, bo jednak te zwolnienia rzeczywiście są już w tej chwili nie tylko sygnalizowane, ale faktycznie realizowane. Co więcej, jeżeli chodzi o te duże spółki Skarbu Państwa, takie jak Poczta Polska czy PKP Cargo, a także pewnie i inne spółki, te zwolnienia no, dotyczą tysięcy pracowników, więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że za jakiś czas sytuacja na rynku pracy wyraźnie się pogorszy.
Będzie gorsza, ale z drugiej strony no, chwali się konsumpcją. Natomiast co się dzieje z inwestycjami? Mówiliśmy o kondycji przedsiębiorstw, że tutaj rentowność jest niższa, a tych i tym samym, że nie ma inwestycji, ale to jeszcze jest ten drugi silnik, inwestycje publiczne. I tutaj też nie widać wielkiego ożywienia.
To prawda, nas atakowano, że ten wzrost nakładów inwestycyjnych nie jest taki, mówię o rządach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, rzeczywiście wspieraliśmy przecież bardzo silnie realizację tych wielkich inwestycji centralnych, ale także tych lokalnych. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 4 lat naszych rządów środki na inwestycje samorządowe wyniosły, przekazane z budżetu państwa, wyniosły około 135 miliardów złotych, czyli mniej więcej po 35 miliardów złotych rocznie. To trafiało do samorządów i tak naprawdę, panie redaktorze, te pieniądze, ponieważ oczywiście te inwestycje realizowane są z pewnym opóźnieniem, więc one jeszcze będą realizowane w roku następnym, ale tak naprawdę to już będą końcówki i realizacji tych inwestycji i ostatecznie inwestycje samorządowe, no, można powiedzieć, że zamrą. Oczywiście ciągle wszyscy liczą na te pieniądze europejskie, ale mówiąc szczerze, jestem w tej sprawie sceptyczny. Wszystko wskazuje na to, że tych środków z KPO my nie wykorzystamy, bo to po pierwsze są środki trudne, wymagają dużego wkładu własnego, sięgającego 50%. No i co więcej, one są w tych wybranych dziedzinach, a więc głównie cyfryzacji i polityki klimatycznej, a tym duża część samorządów nie jest zainteresowana. Więc w sytuacji, kiedy wie pan, środki na inwestycje samorządowe wygasną, to wsparcie budżetowe, to nie ulega dla mnie wątpliwości, że inwestycje będą kulą u nogi gospodarki, a nie będą je ciągnęły w górę. Ja pan takim można powiedzieć wskaźnikiem, że w inwestycjach dzieje się bardzo źle, to jest to, że tak jak słyszę od samorządowców, z którymi często rozmawiam, że do przetargów w tej chwili, do drobnego przetargu za kilkaset tysięcy zgłasza się po kilkanaście firm, a często po kilkadziesiąt, co nie miało miejsca w ostatnich wielu latach. Wręcz było trudno znaleźć wykonawcę inwestycji, tak szerokim strumieniem płynęły pieniądze do samorządów i tak szybko były realizowane te inwestycje. Teraz jest absolutny zastój i za chwilę, jeżeli on będzie trwał dłużej, to także te firmy lokalne, które zatrudniały bardzo dużą część Polaków, no będą ograniczały swoją działalność, jak to wie, czy nie, jej nie zawieszały, więc nie widzę specjalnej perspektywy dla wzrostu inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o eksport, no to tutaj to jest zależność od tych rynków zagranicznych, no w dużej mierze także niemieckiej gospodarki, która no wyraźnie kuleje, prawdopodobnie ostatni rok skończyła recesją i nie wygląda to najlepiej, nie będzie to wyglądało najlepiej w roku 2025, więc eksport także nie będzie tym silnikiem ciągnącym, więc pozostaje nam konsumpcja, a ona też momentami wygląda nie najlepiej ze względu na to, że no także rosną koszty utrzymania w gospodarstwach domowych i zaczynają oszczędzać na konsumpcji, żeby wystarczyło na rachunki za energię, za ogrzewanie, czy tak zwane ciepło systemowe w miastach, więc niestety perspektywy dla wzrostu gospodarczego w następnym roku nie wyglądają zbyt optymistycznie.
Nie ma optymizmu, ale rząd właśnie, może to jest to źródło optymizmu, bo minister finansów, pan premier, wydaje się, że są optymistami i patrzą w przyszłość z dużą dozą optymizmu właśnie i nadziei, że będzie lepiej. Czy jakieś działania rządu wskazywałyby, że że właśnie, że idzie jakiś element poprawy, że jakakolwiek polityka gospodarcza rządu może wpłynąć na polepszenie nastrojów gospodarczych.
Panie redaktorze, wyrazem tego zainteresowania rządu dla wzrostu gospodarczego, właśnie dla wsparcia chociażby procesów inwestycyjnych, powinny być pieniądze zawarte w budżecie. No a tak naprawdę uchwaliliśmy już w Sejmie budżet, on jest w tej chwili w Senacie także z pewnymi poprawkami. Pracę już Senat zakończył i tam specjalnie pieniędzy o charakterze inwestycyjnym nie ma. Oczywiście jest wpisane pieniądze choćby na kontynuację CPK, tylko wie pan, no, jeżeli przez rok zarządzający tą inwestycją nie złożyli mapki do wojewody mazowieckiego, wydanie decyzji na budowę przez rok. Każdy, kto budował cokolwiek, wie, że dostarczenie czegoś takiego jest no, kwestią paru dni zaledwie, a tutaj opóźniano to o rok. To oznacza, że no, na tej inwestycji postawiono krzyżyk. Moim zdaniem także elektrownia atomowa jest poważnym znakiem zapytania, nie dlatego, że nie mamy możliwości realizacji tego projektu, no bo przecież jest podpisane porozumienie z Amerykanami, ale dlatego, że sprzeciwiają się tej inwestycji Niemcy i tak naprawdę w tej sprawie są pozorowane prace. Podobnie jest z tymi inwestycjami w rozbudowę portów morskich czy regulacje Odry, tak aby zapewnić jej żeglowność. No rezygnacja z tych wielkich projektów takich tam jak Izera, no to świadczy o tym, że inwestycji finansowanych z budżetu centralnego nie będzie, jeżeli nie ma wsparcia także dla samorządów. Bo tutaj oczywiście zmienił się system finansowania, no i minister finansów chwali się, że do samorządów trafi 25 miliardów złotych więcej, no ale tak naprawdę ustało wsparcie dla inwestycji. Jeszcze raz przypomnę, przez 4 lata samorządom przekazaliśmy 135 miliardów, niewyobrażalne pieniądze, które ten silnik inwestycyjny rzeczywiście bardzo mocno rozruszały. Teraz tego nie będzie, więc trudno. Minister finansów może być optymistą, tyle tylko, że pieniądze, które za nim stoją, a więc budżet państwa, do tego optymizmu nie skłaniają.
Tutaj nie ma optymizmu, ale może optymizm przyniesie kampania wyborcza. To jest zawsze okres, kiedy wszystkie partie polityczne muszą się starać bardziej, nawet rządzący. W tej kampanii pojawią się wątki ekonomiczne. Wielu polityków, także socjologów, politologów mówi, że głównym tematem kampanii będzie pytanie, kiedy żyło ci się lepiej? Za PiS-u czy za Platformy, czy obecnej koalicji rządzącej? No i że takie pytanie może premiować Karola Nawrockiego. Pytanie, czy kandydat na prezydenta będzie także, wasz kandydat Prawa i Sprawiedliwości, będzie także zgłaszał tego typu postulaty ekonomiczne w swoim programie?
No, pan Nawrocki, pan doktor Nawrocki tak naprawdę te postulaty już zgłasza, to znaczy no, mówi o właśnie powrocie do realizacji tych inwestycji aspiracyjnych, bo rzeczywiście no, symbolem tego jest ta inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny no i towarzyszącą mu sieć kolejową, która, jak mówiłem, no i tak naprawdę została zablokowana, a to, co robi minister Lasek, no to są ruchy pozorowane. No teraz mieliśmy taki sygnał dotyczący tego, oczywiście optymistyczny z punktu widzenia rządu, tak przynajmniej rząd to przedstawia, że inwestorem, tym głównym inwestorem będą polskie porty lotnicze. Przy całym szacunku dla polskich portów lotniczych, bo one rzeczywiście zarządzają chociażby lotniskiem Chopina i zamierzają to lotnisko rozbudowywać, czy lotniskami regionalnymi, ale jeżeli chodzi o CPK, to było podpisane porozumienie z dwoma wielkimi firmami. Jedną, która zarządza 65 lotniskami, taką firmą francuską, i drugą australijskim funduszem, który ma udziały chyba w 15 lotniskach na całym świecie. Te dwie firmy, które stworzyły swoiste konsorcjum, chciały wyłożyć na być udziałowcem mniejszościowym CPK lotnisko i także zarządzać tym lotniskiem. Chciały wyłożyć około 9 miliardów złotych. Wypchnięto te firmy. No właśnie, dlaczego to zrobiono? No bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że to oznacza, że bano się kontynuować współpracę z tymi wielkimi firmami, bo tego portu ma po prostu nie być. A gdyby te firmy rzeczywiście już dopuszczono do jego realizacji, no to w sytuacji zaniechania tej inwestycji trzeba by płacić wielkie odszkodowania, więc je wypchnięto. Pokazuje się polskie porty lotnicze, że one wejdą w to miejsce, tylko przy całym szacunku, no, porty lotnicze nie są w stanie wyłożyć 9 miliardów złotych na realizację tego przedsięwzięcia, więc to pokazuje, że pozoruje się pewne ruchy, żeby uspokoić opinię publiczną. No a kolejnym dowodem na to, że w tej sprawie jest blokada, to jest ta sprawa tego projektu obywatelskiego. No proszę sobie wyobrazić, że zwykli ludzie właśnie mający aspiracje, żeby Polska taki port zbudowała, zebrali 200 tysięcy podpisów pod projektem tej ustawy. On się trochę odleżał w Sejmie. Było jego pierwsze czytanie w grudniu. No a teraz rządząca koalicja zdecydowała się, że będzie nad nim pracować w komisjach dopiero za pół roku. A on ta ustawa przywraca realizację tej koncepcji w pełnej wersji, tej przygotowanej jeszcze za czasów naszych rządów. Więc Polacy chcą, złożyli 200 tysięcy podpisów pod tym projektem, chcą jego realizacji. Natomiast rządzący tylko pozorują ruchy, że coś w tej sprawie będą robić. I to oznacza, że tej inwestycji, dopóki będzie rząd Donalda Tuska, po prostu nie będzie.
I to jest też ten element polityczny. Jak pamiętam, kampanię sprzed 10 lat. Wtedy Andrzej Duda miał kilka kluczowych postulatów, które ogniskowały, nowych postulatów, które ogniskowały debatę publiczną. No, takich nowych jak obniżenie wieku emerytalnego, może niezbyt nowe, ale jednak wtedy bardzo gorące. No i zupełnie nowe propozycje, jak polityka rodzinna, jak 500+, to wtedy się pojawiło oficjalnie jako projekty kwoty 500 zł na każde drugie dziecko, a także na pierwsze w rodzinach najuboższych, i to było coś, co ogniskowało debatę publiczną, co kładło nowy model rozwoju społeczno-gospodarczego. Czy PiS ma jeszcze możliwości także intelektualne, żeby wypracować tego typu nowe, świeże propozycje jak 10 lat temu?
Tak, program gospodarczy kandydat w stosownym czasie na pewno zaprezentuje. Prace nad nim już trwają. Oczywiście pewnie nie będzie jakichś porywających projektów społecznych, bo panie redaktorze, powiedzmy sobie otwartym tekstem, obecna władza i jej kandydat na prezydenta tak naprawdę, no oczywiście publicznie tego nie zapowie, ale tam prace trwają nad czym innym, no nad tym, żeby zrezygnować chociażby z 800+ i przygotowania artyleryjskie w tej sprawie odbywa się już w mediach. No przecież z rządu wypłynęła opinia i znalazła się w Sejmie, że ten program nie dał żadnych efektów pronatalistycznych. Co więcej, że w rodzinach wychowujących dzieci powróciło ubóstwo, no więc program jest nieskuteczny i to Ministerstwo Pracy to napisało, no więc są podstawy do tego, żeby próbować ten program zlikwidować. To jest sprawa powrotu do jednolitego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i co więcej podwyższonego, więc tam się pracuje nad takimi rzeczami, więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że debata na te najważniejsze sprawy będzie, no bo będą pytania do obecnie rządzących i kandydata, co oni zamierzają robić. No panie redaktorze, powiedzmy także otwartym tekstem, skoro położono budżet na z 300-miliardowym prawie deficytem, to tylko dlatego, że no właśnie trwa kampania wyborcza i rządzący nie chcą utrudniać tej kampanii swojemu kandydatowi. Natomiast gdyby, nie daj Boże, on wygrał, no to oznacza, że w czerwcu pojawi się prawdziwy budżet na rok 2025 z poważnym ograniczeniem deficytu. No i właśnie z likwidacją programu 800+, albo jego poważnym ograniczeniem, likwidacją 13, 14 emerytury, wielu innych programów społecznych, nie będzie litości, no bo w oczywisty sposób takiego deficytu, to oczywiście można go sfinansować, tylko to jest gigantyczny koszt, który będzie sięgał już ponad 2% naszego PKB, a po przekroczeniu tej magicznej granicy takiemu państwu zaczynają się przyglądać rynki finansowe i za pożyczanie pieniędzy żądają coraz więcej.
I to nie jest wtedy przyjemne, zatem rzeczywiście ten budżet wygląda na trudny. No a już ten tegoroczny trzeba było dwukrotnie de facto nowelizować, a deficyt sięgnął 200 miliardów złotych. Na razie minister finansów tak, zarzeka tak, się, okazji, że redaktorze, pożyczać duża część, ma z czego duża część, i że jeszcze mu pożyczają.
Duża część Polaków pyta, co takiego dzieje się z finansami publicznymi, że no, rosną tak gwałtownie te deficyty. Otóż no, powiedzmy także bardzo otwarcie, no, obecna władza zgodziła się politycznie na powrót do tego, co było w latach 2008-2015, no, prywatyzacji podatków. Tak naprawdę w tym roku wpływy z VAT-u, mimo tego wzrostu gospodarczego, skromniejszego niż przypuszczano, ale jednak wzrostu, wzrosną około 3%. Przy zapewnieniu porównywalności danych z roku 2023 i 2024, te wpływy wzrosną o 3%. Więc, a podstawa do tego, czyli tak nominalny wzrost PKB, no to będzie prawdopodobnie około 7%. Więc wyraźnie widać, że jest polityczne przyzwolenie na prywatyzację tego podatku. A minister finansów cały czas pisze, że wpływy w tym roku wzrosną o 17%, bo oczywiście porównuje rzeczy nieporównywalne. Więc skoro sam minister finansów sam siebie próbuje oszukiwać, to oznacza, że nie chce pilnować wpływów podatkowych.
I to też wpływa na kształt naszego budżetu, ale też całej gospodarki. O tym będziemy nieraz rozmawiać w roku przyszłym. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Mimo wszystko
i szczęśliwego najlepszego dla nowego pana i słuchaczy roku.
W nowym roku.
Do zobaczenia, do usłyszenia.